Będziemy czytać dzisiaj słowo z drugiego listu do Koryntian, z drugiego rozdziału, od wersetu 12. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zastałem otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata. Toteż pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. Do tego, któż jest zdatny? Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Kościół to takie dziwne zgromadzenie ludzi. Każdy różnie myśli o Kościele. Jedni mówią, musimy być całkowicie zgodni, niektórzy mówią, musimy być do siebie podobni, musimy mieć te same upodobania, te same spojrzenie. Chcielibyśmy czasami, żeby inni dostosowali się do naszych wymagań. I jeżeli tak Kościół idzie, to znajdujemy Kościół takim jak w Koryncie. Było tam pełno ludzi obdarowanych, pełno ludzi gorliwych, ale jednocześnie było wiele ludzi skłóconych, tak? Pamiętacie? Do tego stopnia skłóconych, że nawet podawał jeden drugiego do sądu. Nie byli w stanie rozsądzić tych spraw, albo nie było odważnych w Kościele, żeby zająć się tymi sprawami, konfliktowymi sprawami, więc powiedzieli, niech to bezstronnie sąd rozpatrzy. Apostoł Paweł mówi, czy nie ma mądrych pośród was? Czy nie ma tych, którzy mają bojaźń Bożą, żeby zająć się tymi rzeczami, żeby to Kościół rozsądził te rzeczy? Ale byli też ludzie, którzy żyli w grzechu, a jednocześnie byli jakby obdarowani. I to był problem. Ktoś musiał im coś powiedzieć. Więc Paweł pisał ten list już drugi do takiego właśnie kościoła. I w tych listach porusza wiele dziedzin, wiele spraw, które są istotne dla Kościoła, albowiem on nie pisał w powietrze, on pisał w odpowiedzi na konkretne wydarzenia, na konkretne problemy, na konkretne pojęcia, na konkretne sytuacje. Tak? Więc my mamy Kościół, który też jest konkretny i który ma swoje sprawy i na nie musimy odpowiadać. I Boże Słowo jest tak doskonałe, że zawsze znajduje odpowiedzi. Tak? Zawsze znajduje odpowiedzi. Więc apostoł Paweł pokazuje im coś, co dla mnie jest dziwne, przynajmniej na początek, ale pokazuje im to, co on mówi do nich. Kiedy przybyłem do Troady, a wiemy, że apostoł Paweł był ewangelistą, on miał pasję do głoszenia. To był człowiek, który nie tylko głosił słowo, ale on mówił, niczego innego nie chce umieć, tylko Chrystusa ukrzyżowanego, pamiętacie? On głosił głębie. Ale apostoł Paweł też uzdrawiał, uwalniał i dokonywał wszystkich rzeczy, które zostały udzielone apostołom i uczniom pańskim, które zostały udzielone nam, tylko przez pewien czas jakoś czuliśmy się niegodni, więc nie weszliśmy aż w takie pełne używanie Bożego błogosławieństwa i Bożych darów. Chcieliśmy utrzymać pewien status może. Więc mówi, kiedy przybyłem do Troady i zastałem drzwi otwarte do zwiastowania Ewangelii Chrystusowej. Ale jednak tam nie zostałem. I nie głosiłem tam Ewangelii. I sobie pomyślałem, to jak to? To my w Nysie modlimy się, żeby ludzie chcieli słuchać, żeby było komu głosić i żebyśmy umieli jakby znaleźć te otwarte drzwi. Żebyśmy nie tylko znaleźli ludzi, którzy potrzebują, ale żebyśmy my byli umiejętni, żeby tym ludziom głosić. A Paweł nie wykorzystał sytuacji. Poszedł sobie gdzie indziej. Dlaczego? A tam były drzwi otwarte. Więc ja rozumiem, że gdyby że drzwi otwarte to znaczy, że gdyby głosił, ludzie by się nawracali. Gdyby się modlił o chorych, ludzie byliby uzdrawiani. Gdyby spotkał ludzi zniewolonych przez demony, byliby uwalniani. To dlaczego on tam nie został? Dlaczego tak wielki, namaszczony mąż Boży poszedł sobie dalej? I on do nich mówi. To jest jakby wskazówka, on załatwia wiele spraw tutaj, w tym urywku nawet. On mówi, bo przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego. Wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. Czy to w Troadzie, tam gdzie drzwi były otwarte, czy też w Koryncie, gdzie jest trudny kościół i gdzie jest miasto trudne, gdzie sytuacje są trudne. Wszędzie rozchodzi się przez nas wonność poznania. Czy to na zewnątrz kościoła, czy to wewnątrz kościoła rozchodzi się wonność poznania Chrystusowego czy Bożego. Ale dla jednych, powiedział, jest to woń życia ku życiu, ale dla innych jest to woń śmierci. Dlaczego? Od razu pokazuje, że nie wszyscy mają serce gotowe, żeby słuchać. Niektórzy od razu włączają swoje filtry i nie zależy im tak naprawdę, żeby poznać słowo tak, jak ono było napisane, w jakim zamyśle było nam przekazane, tylko raczej podstawiają tam swoją treść, swoje zrozumienie. Bo z mojej pozycji to tak wygląda. Dzisiaj rozmawiałem z jedną siostrą, ona mówi, bo ja, coś tam powiedziała i mówi, bo ja mówię prawdę. I tak na nią popatrzyłem, powiedziałem, bo ta prawda to jest prawda z twojego punktu widzenia. Nie mów, że mówisz prawdę, tylko powiedz, że mówisz to, co myślisz, że jest prawdą. Bo ogólnie muszę stwierdzić, że to nie jest prawda. Tak? Więc dla ciebie to jest prawda, dla kogoś to nie jest prawda. Była oburzona na mnie. Jak to? Bo ona mówi prawdę. Jakąś tam prawdę mówi, tylko niepełną. Tak? Więc nie zawsze ludzie chcą się nagiąć. Chcielibyś i nie chcą, żeby ich głaskać w kościele? Niektórzy mówią, bo za mało jest krytyki. Inni mówią, za mało mówienia o grzechu. To tak jakbyśmy nie rozumieli, że to Duch Święty podaje słowo. To on pobudza serce. Miałem teraz telefon z Anglii, dzwonił do mnie pastor, powiedział, wiesz, to jest niesamowite, gościmy różnych ludzi, modlimy się zawsze o gości i przyjeżdżają ludzie bardziej utalentowani, obdarowani, mniej utalentowani i obdarowani, ale kiedy my ich zapraszamy, oni zawsze mają odpowiednie słowo dla nas. Nie znają sytuacji, przyjeżdżają i głoszą dokładnie odpowiedzi, które Kościół ma, na te pytania, które Kościół ma. My jesteśmy zadziwieni, jak to jest. Bo niektórzy zupełnie nie wierzą w dar proroczy, przyjeżdżają i prorokują do kościoła za kazalnicy i mówią rzeczy, że ludzi wciska w siedzenie. Jak to jest? No bo to Duch Święty podaje słowo. To Duch Święty poucza, tak? Pewnie, że różną interpretację możemy stosować. Z większą bojaźnią Bożą, z mniejszą bojaźnią Bożą. Niektórzy są głębiej, niektórzy są płyciej. Ale ogólnie idziemy za Duchem Świętym, tak? Staramy się być Jemu poddani. Więc apostoł Paweł mówi coś do Koryntian. Mówi do tego zboru, który jest trudny. Mówi, ja piszę do was, do wnętrza Kościoła i to ma być słowo życia ku życiu. Ale jeżeli znajdą się wśród was ludzie, tak to pozwolę sobie sparafrazować, którzy nie będą chcieli tak słuchać. Którzy będą siedzieć, sapać. Co jeszcze można robić? Fuczeć. Tak? Pokazywać swoje niezadowolenie. Wypowiadać się. To ja myślę, że Biblia powiada nam wyraźnie, że z każdego nieużytecznego słowa ludzie zdadzą rachunek. Gdzie? W dzień sądu, tak? Ale w mojej Biblii też jest napisane, że jeżeli zgorszysz kogoś, nawet tego najmniejszego, to lepiej by było dla człowieka, żeby mu kamień młyński przywiązać do szyi i wrzucić go w głębiny morskie. Czyli, kiedy przychodzę na nabożeństwo, to oczekuję, że będę karmiony. Mało tego, oczekuję, że nie tylko Bóg mnie pokrzepi i podniesie, ale oczekuję, że Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, Bóg, który ma łaskę dla mnie, który ma pełnię miłości dla mnie, widząc potencjał, który we mnie włożył, będzie chciał mi dawać wyzwania, będzie chciał mnie rozwijać. Będzie chciał, żebym był trochę niezadowolony, no bo wymaga ode mnie coś, co mnie kosztuje, ale kiedy już to zrobię i zobaczę, że mi się uda i że On był ze mną i był wierny w tym, że mnie nie opuścił, to jestem zachęcony. Okazuje się, że nie jestem taki ostatni, że jednak może mnie użyć, że w Kościele jestem użyteczny. Zbyt wiele negatywnych rzeczy do nas dociera. Ludzie stawiają nam za wysoką poprzeczkę, my sobie stawiamy za wysoką poprzeczkę i czasami nie wytrzymujemy i nasze emocje się załamują i coraz więcej ludzi ma depresję. Coraz więcej ludzi ma depresję. Więc apostoł Paweł powiedział, ja znalazłem pewną metodę głoszenia Ewangelii. Jaka to jest metoda? Nie głoszę jej sam. Chyba w niektórych sytuacjach. Ale jeżeli przychodzę do takiego miejsca jak Troada, gdzie potrzeba dużo pracy, gdzie potrzeba dużo zaangażowania, gdzie potrzeba dużo inwencji twórczej i poddania Duchowi Świętemu, to wiem, że nie jestem w stanie tego zrobić sam. Potrzebuję kogoś. Nie będę sam. Sam mogę się zajechać. Sam nie ogarnę. Sam pewne rzeczy przeoczę. Ale jeżeli ktoś będzie ze mną, ktoś inny niż ja, to będzie dobrze. Tak się dobieramy w małżeństwach, tak? Jeżeli jedno jest narwane, to drugie jest bardzo spokojne. Dochodzi do pewnych konfliktów. On mówi do niej, dlaczego jesteś narwana, a ona do niego, czemu jesteś wycofany, tak? Więc gdzieś dochodzi do jakichś tam spięć, ale oni się jakby zrównoważają. Tak się dobierają. Bo gdyby ona taka narwana porobiłaby inwestycje, to niektórzy do dzisiaj spłacają długi, tak? Bo nie przeliczyli sobie. Potrzebujemy głosu rozsądku. Potrzebujemy. I w Kościele tak potrzebujemy. Trzeba liczyć siły na zamiary, ktoś mi powiedział, tak? Więc apostoł Paweł powiedział, nie znalazłem w Troadzie mojego umiłowanego współsługi, współpracownika. Nie był to człowiek doskonały, ale Pawłowi był użyteczny. Kiedy czytamy o Pawle, to czytamy, ilu ludzi zawsze przy nim było. Nawet kiedy był w więzieniu, to mówił, ten był przy mnie, jest przy mnie i ten, a tamtego proszę, żeby przyszedł i przyniósł mi pergaminy i płaszcz. Znacie takie miejsce? Czyli on potrzebował ludzi, żeby z nim współdziałali, ale ci ludzie też uczyli się czegoś nawzajem od siebie. No bo to świeckie przysłowie nawet mówi, kto z kim przestaje, tak? My dzisiaj z żoną nie musimy sobie mówić, co trzeba kupić w sklepie. Nawet do lodówki nie zaglądając, wiem, co mam kupić. Jak czasami nie poinformujemy się, to żona kupi to samo, ja kupię to samo. Tak? Po prostu upodobniliśmy się do siebie przez lata, bo kto z kim przestaje, tak? Ale w Kościele dzisiaj, przynajmniej jak patrzę na Kościół generalnie, globalnie, mówimy, najbardziej Kościół się rozwija, jak jest jeden silny przywódca i on wszystkim zawiaduje. Może to jest jakaś metoda, ale to nie jest metoda Pawłowa. Paweł był silnym przywódcą. Ale on miał ludzi przy sobie. Dlaczego? Bo on chciał tych ludzi po pierwsze szkolić. Po drugie, on wiedział, że oni mają rzeczy, których on nie ma. Gdybym na przykład do mojej żony kiedyś powiedziałem, wiesz co, idź do kogoś, napomnij go. I moja żona mówi, to nie dla mnie. To nie jest moja struktura psychiczna. Ja mogę to zrobić, ale będzie mnie to mocno kosztować, tak, Henka? Kosztuje cię to. Ty tego nie lubisz. Do napomnienia to ja się nadaję. Może nie do końca jestem dobry w tym, bo czasami za mocno powiem, ale jednak łatwiej mi to przychodzi. Ale ktoś inny nie nadaje się do tego. Natomiast Inny nie nadaje się do pocieszenia. Dla niego te rzeczy to po prostu takie rozmydlanie rzeczy. Jak się, ile razy można mu mówić? Ile razy można go zachęcać, tak? A trzeba go walnąć, niech się upamięta. Ale niektóry tak nie, przychodzi i do skutku. Wiesz, Bóg ma dla ciebie łaskę. Potrzebujemy różnych ludzi. Więc chcę wam powiedzieć, Bóg przygotowuje coś, ale chce naszego współdziałania. Bóg chce, żebyśmy zobaczyli ludzi naokoło siebie. Żebyśmy przychodząc do nabożeństwa, na nabożeństwo, nie siadali tylko w tych samych miejscach. To może być dobre, nie musi być dobre, że siadamy w tych samych miejscach, czy na tych samych miejscach, ale żebyśmy się jednak rozglądali wokoło i żebyśmy motywowali innych, żebyśmy chcieli współdziałania. Żebyśmy chcieli być ramię w ramię, żebyśmy byli jednością. I apostoł Paweł nie chciał zrobić wyjątku, powiedział, mimo że drzwi były otwarte, mimo że mogłem głosić i ludzie by to przyjęli, wiedziałem, że zostawiłbym pewne braki. Wiedziałem, że ci ludzie nie nauczyli się, którzy by się nawrócili, nie nauczyliby się tak albo tyle, co mogliby się nauczyć, kiedy byłbym z innymi. Więc potrzebuję kogoś. Kogoś innego. Towarzysza, który ma inne zrozumienie. Z którym czasami współpraca mnie kosztuje, ale jednak efekty są lepsze. Więc Bóg chce, czy Bóg chciał przez Pawła i powiedział przez Pawła do Koryntian, wy się kłócicie ze sobą. Wy się różnicie. Wy do sądu wchodzicie. A mógłby Bóg was razem użyć. Czy nie możecie tego załatwić? Jeżeli zobaczysz w bracie pewną jakby zaletę, tak? Pewną zaletę, to podniesiesz go. Powiem wam przykład. Znam pastora, który już nie jest, czy byłego pastora już, tak? Człowieka, który był pastorem, już nie jest pastorem. I rozmawiałem z nim, pytałem się, a dlaczego już nie jesteś pastorem? On powiedział, wiesz, bo ja się nie nadaję do finansów. Ale w kościele nikt nie chciał prowadzić finansów. To nie była duża społeczność. Więc powiedział, na pewien czas wziąłem i był tak, nie, czegoś nie zarejestrował, czegoś tam nie ujął. I zrobiła się chryja. Ktoś to sprawdził i powiedzieli, że jest złodziej. A on mówi, nie był, nic nie wziąłem. Tylko nie ma, to wszystko poszło na Boże cele, tylko jest nieudokumentowane. Mówi, ja przed Bogiem to mówię. Ale powiedzieli, księgowości nie gra. On mówi, ale ja nie jestem księgowym. Wziąłeś, to trzeba to dobrze robić. I była taka chryja, że go zrzucili ze stanowiska. Facet nie dość, że się namęczył, to jeszcze został odrzucony i dzisiaj liże rany. Potrzebuje wsparcia. A nie musiałoby tak być, gdyby ktoś inny prowadził finanse. Bo on się do tego nie nadaje. Innym ktoś mówi, nie możesz być, czy mieć kontaktu dużego z ludźmi, zarządzać ludźmi. Ty jesteś wizjonerem, ty masz mówić wizję do kościoła. Ale nie możesz zarządzać ludźmi, bo ty jesteś opryskliwy albo za bardzo wymagający i ludzie ci po prostu będą ranieni przez ciebie. Nie rób tego, tak? Więc do niektórych ludzi tak się podchodzi. I jeżeli ludzie to zastosują i wezmą, wizjoner będzie wizjonerem, dyrektor będzie dyrektorem, nie wiem, nauczyciel będzie nauczycielem, tak? To każdy się odnajdzie i wszystko będzie dobrze. Dlatego Bóg powołał, czy w Biblii jest napisane, że Bóg powołał w Kościele odpowiednie służby, odpowiednie namaszczenia, żeby, kiedy te wszystkie służby będą funkcjonować, przygotować świętych do dzieła posługiwania. Sam pastor nie przygotuje świętych do dzieła posługiwania. Tak? Ja myślę, że nie jest w stanie tego zrobić. Ludzie potrzebują różnych służb i różnych przykładów i dopiero wtedy będą wzrastać i wtedy będą przygotowani do dzieła posługiwania, bo zobaczą jedną rzecz jakby z różnych stron. Więc kiedy oczekujemy na przebudzenie, to najpierw musimy spojrzeć wokół siebie. Zanim zaczniemy z kimś współpracować, to jednak potrzebujemy spojrzeć wokół siebie. Nie po to, żeby człowieka skrytykować. Nie po to, żeby negatywnie go ocenić, ale żeby zobaczyć to dobro albo pozytywną cechę, którą ten człowiek ma. Tak? Pozytywną cechę, którą ten człowiek ma. Moja żona kiedyś, jak zacząłem tylko głosić, powiedziała: ty to sobie uważaj, bo ty przebarwiasz pewne rzeczy, przejaskrawiasz i to już zakrawa o kłamstwo. I ja siedzę i słucham i mówię, no, muszę z mężem podyskutować, tak? I powiedziałem: Hańka, bo to wiesz, bo jeżeli jest jakieś wydarzenie, to może się opowiedzieć na różne sposoby, zależnie od sytuacji, do której mówisz teraz, tak? Albo powiesz o tym, albo powiesz o tym i to wszystko będzie prawda. Ale kiedy potrzebuję zewangelizować, to każdy ewangelista przejaskrawia. On musi tak zachwalić, żeby ludzi za tym pociągnąć. Tak? No ale można go zgasić, powiedzieć: ten jak nagada po prostu. To wszystko trzeba przez dwa podzielić przynajmniej, tak? No ale ilu z nas się tu znalazło dlatego, że ktoś nam tak cudownie o Jezusie opowiadał? Jak przyjdziesz do Jezusa, to nie będziesz miał żadnego problemu. Uleczy twoje choroby. I pewne choroby zostały uleczone, a niektóre nie zostały uleczone, prawda? Ale uwierzyliśmy, bo byliśmy w potrzebie, uwierzyliśmy, poznaliśmy serce Boga, przybliżyliśmy się do Niego i jesteśmy teraz nawróceni. Jesteśmy przy Bogu. Pewnie, że oni trochę przegięli. Ale ewangelista tak ma. A kto lubi słuchać nauczyciela? Ja ewangelistę mogę słuchać 4 godziny bez przystanku. A nauczyciela, jak słucham, po pół godziny jestem zmęczony. On podaje dużo szczegółów, on zagłębia się bardzo, on zmusza do myślenia. Jego nie słucha z otwartą buzią, tylko musisz myśleć, notować. I mnie to męczy. Was to nie męczy? Więc patrzę, kiedy tylko zrobię przerwę. Ale i nauczyciele są potrzebni. Więc drodzy, kiedy będziecie oglądać się wokoło, to zobaczycie różnych ludzi. Ale chciałbym, żebyście nie zobaczyli w nich konkurentów, ale żebyście zobaczyli w nich potencjał. Jeżeli mamy być ludźmi przebudzenia, to musimy mieć nastawienie Pawła. Ktoś ma być ze mną. Nie będę sam. Bóg dzisiaj nie potrzebuje gwiazd. Bóg potrzebuje zespołów. Bóg potrzebuje ludzi, którzy staną za sobą. Bóg potrzebuje współdziałania. Potrzebuje współdziałania. Może to nie jest czasami wygodne. Gdzie czasami, jak o starci się zbieramy, to czasami jest niewygodnie, prawda? Dyskutujemy na różne tematy, dochodzimy do wspólnego konsensusu, ale rozmawiamy, tworzymy zespół. Każdy z nas jest inny. Każdy na co innego jakby zwraca uwagę w danej sprawie. Ale dochodzimy do jedności. I gdyby sam pastor powiedział: ja mam autorytet, starsi to tylko, żeby się podpisać, tak? Sam będę decydował. Zupełnie by to inaczej wyglądało. Ale na szczęście nie mamy takiego pastora. On chce zespołu. Nie tylko zespołu w tej jednej rzeczy, ale myślę, że jest ideą taką ideą, żebyśmy my działali w zespołach. Żebyśmy umieli się dogadywać, żebyśmy umieli sobie błogosławić i żebyśmy umieli w innych zobaczyć potencjał. Jeżeli człowiek dostanie możliwość, jeżeli człowiek będzie przy kimś, kto go ciągnie, zostawi pewne rzeczy, bo wtedy one, które go obciążają albo są niewygodne, bo zobaczy, że to nie przynosi rezultatu. Rezultat jest, kiedy jestem z kimś, kto mnie ciągnie do przodu. Chociaż Paweł był niekwestionowanym przywódcą, potrzebował Tytusa, innych, potrzebował ich. I dzięki temu, że był posłuszny tej zasadzie, apostoł Paweł odbył kilka podróży misyjnych, każda skończyła się potężnym sukcesem, napisał wiele listów, ale przede wszystkim przygotował ludzi do służby. Wiecie, że w najtrudniejszych miejscach postawił najbliższych sobie współpracowników. Postawił w jednym miejscu Tytusa, w drugim miejscu postawił O, uciekła mi. Przypomnę sobie. Mateusz chodzi na szkołę, to by mi przypomniał. Pozostawił ich tam, ponieważ byli przy nim i się nauczyli. Jak się nauczyli, to umieli. On nie postawił ich w tym miejscu na odstrzał. Jakoś sobie dacie radę. On ich dobrze do tego przygotował. Mało tego, on ciągle z nimi miał kontakt. Tak? Więc kochani, jeżeli chcemy się rozwijać, potrzebujemy stanąć do dyspozycji i potrzebujemy patrzeć na innych, widząc w nich potencjał. Bo przez nas rozchodzi się wonność Chrystusowa. Bo przez nas rozchodzi się wonność Chrystusowa. To znaczy, że przebaczamy sobie. To znaczy, że nawet jeżeli ktoś jest inny, umiemy się z nim dogadać. Umiemy razem służyć i ludzie patrzą, dwóch różnych ludzi, dwa różne potencjały i się dogadują, idą razem. A ludzie się ciągle kłócą. Jest duże wyalienowanie ludzi dzisiaj. Potrzebujemy więc być światłem. Więc kiedy przychodzimy tu na to miejsce, chciałbym, żebyśmy uczyli się pracy zespołowej. I żebyśmy się uczyli, że jesteśmy jedno. To znaczy, żeśmy wychodzili sobie naprzeciw, żeśmy sobie coś miłego powiedzieli, żebyśmy się podnieśli wzajemnie, tak? Niezależnie ile masz lat, Bóg chce cię użyć. Niezależnie ile masz lat, Bóg chce cię napełnić. Niezależnie od tego, co ty o sobie myślisz, On chce ci pokazać, jakie On ma myśli o tobie, a Jego myśli są myślami nie o niedoli, prawda? Ale o pokoju i o powodzeniu. Więc kiedy przygotowywałem się do tej usługi i mówiłem, Boże, czego Ty chcesz? Pokaż mi, czego Ty chcesz. Zrozumiałem, nie usłyszałem, ale zrozumiałem, że przychodzi poruszenie do nas. Ale jeżeli nie nauczymy się pracy w zespole, która niesie ze sobą ustępliwość, przebaczenie, zachętę, motywowanie, czasami trzeba stanąć, tak? Wiecie, jak dzieci się uczy? Jak ja uczyłem dzieci, czasami udawałem, że czegoś nie umiem zrobić. Miałem to zrobić. I któryś z synów czy córka zaczęli to. Tato, udało się. Jaki ty jesteś mądry, popatrz, ja nie potrafiłem. Tak? Następnym razem, to takie trochę kłamstwo, ale dydaktyczne, jeżeli takie są. I nagle na drugim razem to już był zachęcony, tak? Ale słyszałem, że czasami nie pamiętam już, który z nich opowiadał swojemu koledze. Wiesz, bo mój tato nie umiał. Tyle lat ma i nie umiał. A ja umiałem. I musiałem to znieść. Cieszyłem się, że się nauczył. Że był zachęcony. Co mi tam, że źle o mnie powiedział? Nie chciał źle powiedzieć. Chciał siebie wywyższyć. I to tak wyszło tylko, tak? Więc drodzy, czasami musisz się cofnąć. Czasami musisz stanąć w miejscu, w którym już kiedyś byłeś, już jesteś dalej, ale cofniesz się do tego miejsca, żeby ktoś inny przy tobie urósł. Ale apostoł Paweł mówi, nawet jeżeli są otwarte drzwi, a nie mam współpracowników odpowiednich, to nie pójdę. Idę gdzie indziej. Idę gdzie indziej. My z Nysy to nie bardzo mamy gdzie indziej pójść. Młodzi to jeszcze do Wrocławia i gdzieś tam do innych ośrodków akademickich, ale chcemy i jesteśmy w Nysie. Potrzebujemy być użyci tutaj. Więc drodzy, mamy zadanie. W kościele lubimy zadania? Tak, lubimy siedzieć i sobie pójść później, nie? Czego od nas chcą? Czasami jak mnie do czegoś motywowali, to myślę, znowu ktoś ode mnie coś chce. To nie jest zawsze wygodne. Ale zadanie polega na tym, żebyśmy teraz stali. Pomodlili się, tak? Pomodlimy się razem, społecznie, króciutko. Celem modlitwy będzie, Boże, pokaż mi, do kogo mam podejść i komu mam pobłogosławić. Kogo mam pokrzepić. Komu mam powiedzieć dobre słowo. Kogo mam zachęcić. W kim mam zobaczyć dobrą cechę i mu o niej powiedzieć, do czego się nadaje. I żeby to nie była jedna osoba, żebyśmy mogli powiedzieć o kilku osób. Pomodlić się krótko, pobłogosławić, powiedzieć, jesteś cenny, jesteś cenna, widzę w tobie potencjał, widzę, że się nadajesz i chciałbym cię mieć w zespole, tak? Może nie każdego byś chciał mieć w zespole, to podejść do tych, których chciałbyś mieć w zespole, tak? I zobaczycie, że będziemy się lepiej znać, bo tak naprawdę znamy się bardzo powierzchownie. Przynajmniej to z mojej pozycji mówię, znamy się bardzo powierzchownie. Nie do końca wiemy, co kogo boli i kto jakie myśli ma i jaki ma potencjał. Jeżeli zaczniemy tak błogosławić ludzi, oni się będą otwierać i będziemy sobie nawzajem mówić o sobie. I to nas zbliży, i to nas natchnie, i to spowoduje, że będzie ogień jeszcze większy ku przebudzeniu, tak? Wstajemy. Dobry Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że nas powołałeś i napełniłeś i że przez nas rozchodzi się wonność poznania Ewangelii. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam to. Że dałeś nam to. I chcemy, Panie, żeby dzisiaj ta wonność rozchodziła się na tym miejscu. A kiedy pójdziemy poza mury tego kościoła, żeby rozchodziła się tam na zewnątrz. Ale teraz chcemy, żeby rozchodziło się to tutaj. Dlatego, Panie, pokaż nam, do kogo mamy podejść. Komu mamy powiedzieć. Kogo mamy pobłogosławić. Kogo zmotywować. Panie, dzisiaj stoimy w gotowości. Oddal od nas wszelką niechęć, wszelkie zahamowanie i nawet jeżeli do kogoś mamy uraz, albo przede wszystkim, Panie, daj nam do niego podejść, pojednać się, a później powiedzieć słowo, które chcesz, abyśmy przekazali ku zbudowaniu. Pobłogosław nas, Panie. Użyj nas, Duchu Święty. Wkładaj w nasze serca i w nasze usta Twoje słowa, oto chcemy je dzisiaj odważnie otwierać, aby pokrzepiać innych, aby nieść zbudowanie, aby tu w Nysie powstawały zespoły, w których się ludzie nie kłócą, ale współdziałają w imieniu Jezusa. Amen.